Piątkowa melomania. Na radiowym zegarze wybiła godzina 21. Mówi Tadeusz Marek. Przypomnę, że można się ze mną kontaktować. Piątkowa melomania @uj.fm to e-mail, także strona facebookowa Piątkowa melomania w UJFM służy pomocą w kontakcie. A dziś w świat swojej wrażliwości, w świat swoich refleksji i w końcu w świat swoich brzmień zabiera nas mój dzisiejszy gość, który wita nas w ten sposób.
Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi.
Przemysław Greger, gitara, Marcin Lamch, bas, Kuba Sojka, perkusja, Antek Sojka, keyboardy i Stanisław Sojka w swojej gitarze i w głosie swym. Stanisław Sojka dziś z nami także w piątkowej melomanii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Odwiedza nas pan w towarzystwie swojego najnowszego albumu, jego premiera równy tydzień temu. A tytuł to Muzyka i słowa, Stanisław Sojka. I mówiąc o słowach, na początek wybrałem utwór Zależy mi, od którego, jeśli dobrze wnioskuję, jeśli źle, to proszę mi poprawić, tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo wspomniał pan kiedyś, że to taki tekst, który wyszedł spod pana ręki po dłuższym czasie niepisania, a tego powody także różne, o czym mam nadzieję powiemy, który nadał się do tego, żeby zamieścić go na płycie, tekst poważniejszy, a powstał w wyjątkowych okolicznościach, w wyjątkowym miejscu, które też niebagatelne chyba w kontekście kształtu całości.
Po pierwsze muszę sobie jakoś zagospodarować to pytanie, jakoś je dościślić. Pierwsze dościślenie to polega na tym, że poza tymi muzykami, których pan wymienił, tam jest jeszcze bardzo ważny człowiek, który nazywa się Marcin Lamch, gra na basie, a jeszcze może najważniejszy człowiek, to jest grający na gitarze prowadzącej Tomek Jaśkiewicz. Mhm. Wybitny gitarzysta, właściwie nadworny gitarzysta Niemena. Myśmy tę płytę nagrali razem, a zanim weszliśmy do studia, oczywiście trzeba było pisać. Dodać muszę, że na trąbce gra Antek Józiu Gralak i na saksofonie Aleks Korecki. Mhm. Dwaj wybitni muzycy, z którymi bardzo wiele lat pracujemy razem. Dodatkowo Antoni jest autorem opracowań sekcji dętej. No więc właśnie, żeby nagrać piosenki, to trzeba je mieć, żeby je mieć, no to trzeba napisać. Ja o tyle jest dla mnie ważna ta płyta, że to jest pierwszy album od 15 bodajże lat w pełni autorski, to znaczy słowa i muzyka, stąd tytuł, no taki informatywny, ale szczera prawda. Więc zajmowałem się komponowaniem muzyki do poetów.
No właśnie, bo to Leśmian, bo to Miłosz, bo to Jan Paweł II.
Tak, Jan Paweł II. To bardzo pouczające zajęcie. Nie traciłem czasu, nie miałem wrażenia, że tracę czas, bo prawdą jest, że dobrze użyta muzyka potrafi tekst poetycki naprawdę szeroko podać. I to jest taka okoliczność, która przemawia za tym, żeby kompozytorzy pisali muzykę do wierszy poetów. No bo poeci mówią o rzeczach ważkich, a mówią to w sposób i trafny, i taki też atrakcyjny językowo. No, ale jakieś 4 lata, 5 lat temu zaczęli się pojawiać ludzie i pytać, kiedy ja nagram swoją autorską płytę.
Czyli presja zewnętrzna.
Coś w rodzaju takiego, bym powiedział, zapotrzebowania społecznego. Mhm. Tak to poczułem, no bo po jakimś czasie tych ludzi zrobiło się kilkadziesiąt pytających o to, więc zacząłem o tym myśleć serio. I pomyślałem, no trzeba będzie wracać do tego pisania. Trochę byłem onieśmielony, bo jak się czegoś nie robi długo, to jest pewna trudność. Mhm. Ale okazało się, że jednak tego i owego się nauczyłem. Zacząłem pisać.
Ci poeci i te podróże po ich poezji zadziałały tutaj?
Bardzo.
Czuł pan to działanie?
Oczywiście, że tak. To jest, to mimochodem się dzieje, mhm. jak się obcuje z jakimś poetą dłużej. A kompozytor obcuje intensywnie w pewnym momencie. Więc tak, to jest oczywiście pouczające. Natomiast no, na samym końcu jest ten fenomen indywidualnego podejścia i no cóż, posługujemy się językiem, który znamy wszyscy dość powszechnie w Polsce i trzeba to, co się chce powiedzieć, powiedzieć w sposób atrakcyjny, piękny, w rozumieniu, że pięknie sformułowany przy pomocy polskich słów polskich narzędzi językowych. Ale właśnie te niepokoje moje co do pisania, no, były rzeczywiste, bo to tak, myślałem sobie, że nie chciałbym być jakimś tetryczałym kaznodzieją, nikogo pouczać. Chciałbym powiedzieć prawdę jakąś o sobie, a jednocześnie nie być jakimś ekshibicjonistą, który kłopocze bliźnich. Mhm. Więc to są takie bardzo istotne jakby obawy, ale uświadomione można spacyfikować.
No ale mówił pan o tym kaznodziejstwie i myślę, że kiedy pierwszy raz ma się styczność chociażby z tym utworem, który dziś na początku, czyli Zależy mi, to można byłoby pomyśleć, że no, wychodzi z tego sojki taki sojka moralizator, ale to chyba nie tak.
Nie, nie. To jest raczej pobożne życzenie i wyznanie, owszem, osobiste, ale wydaje mi się, że podane w sposób taki zuniwersalizowany jednak. Zależy mi, to jest wyznanie no takie antydepresyjne, bym powiedział. Bo jeżeli przyjąć, że depresja, nawet mogę powiedzieć nasza współczesna depresja, bo czy ktoś ma zdiagnozowaną taką naprawdę serio depresję, czy też po prostu miewa poranki, kiedy zupełnie nie widzi powodu, żeby wstać i ruszyć do zajęć, to jest jakaś wola życia. Zależy mi, to jest piosenka o umiłowaniu życia i o woli życia. Każdy może sobie to zrozumieć po swojemu. Niemniej to nie jest pouczanie. Mhm. To nie jest pouczanie.
To jest takie
wyznanie.
Mam wrażenie, usilne domaganie się piękna w świecie. Próba dostrzeżenia taka chęć odnalezienia tego piękna. Właśnie życzenie piękna.
Dobra i piękna. I prawdy na końcu. Mhm. Tak, oczywiście to jest, wydaje mi się, bardzo ważne dążenie. To jest dążenie do jakiegoś człowieczeństwa. Do tego, do czego jesteśmy właściwie predestynowani. Różnie z tym bywa, ale to jest wszystko niezwykły cud, to co nazywamy życiem.
I to wszystko dzieje się w niezwykle przyjaznym słuchaczowi, nawet temu, który nieczęsto sięga po muzykę bardzo wysublimowaną anturażu, dlatego że to wszystko takie lekkie, to wszystko takie proste. To chyba ma związek z tą gitarą, która tam się pojawia w pana dłoni.
W dużym stopniu, bo ja postanowiłem, że będę się starał pisać piosenki proste, prostolinijne, w tym rozumieniu również, żeby one były dostępne każdemu, że tak powiem, kto ceni sobie pośpiewać, ceni sobie spotkania z przyjaciółmi i podczas tych spotkań śpiewania, żeby się nadały do śpiewania. Samemu i w grupie.
I to wszystko też z takim lekko, mimo wszystko folkowym zacięciem. I tutaj chciałbym powrócić do tego pierwszego pytania i tego wyjątkowego miejsca, w którym to powstawało, czy przynajmniej część.
Ja być może się w pierwszej chwili nie zorientowałem, o które miejsce chodzi. Chodzi o miejsce, gdzie wakacjowałem w 17 roku, tak, latem. Wakacjowałem u mojego przyjaciela, który ma dużą górę i dom. I w tym domu...
I górę i dom ma.
I górę i dom. I w tym domu na jednym z pięter jest urządzone studio. I powiem tak, to jest w ogóle, to się nazywa Catskills. Ta wioska, gdzie mieszka mój przyjaciel, gdzie ma górę i dom, nazywa się Westkill. To pasmo górskie nazywa się Catskills. Catskills to są kocie strumienie. To wbrew pozorom nie chodzi o kill w rozumieniu zabić, tylko kills z holenderskiego, niderlandzkiego języka strumień. Trzeba dodać, że z tych gór płynie woda do Nowego Jorku i okolic. Ta życiodajna woda, której wszyscy potrzebują tam, dlatego jest ona tam chroniona, w tych górach. Ale są tam też właśnie hrabstwa, takie jak Woodstock, jak Phoenicia, Kingston. 3 godziny jazdy od Nowego Jorku, gdzie no, działa się historia muzyki generalnie. Mm-hmm. Bo po pierwsze, tam przybywali najwcześniejsi osadnicy z Irlandii i Szkocji głównie, mm-hmm. po tej stronie, na wschodzie. Tam się osadzali. Natomiast co do najnowszej historii, no to tam w sąsiedztwie jest taka polana, na której odbył się legendarny festiwal Woodstock 69, Lato Miłości, i no, ta niezwykła mitologiczna, hipisowska, że tak powiem, jucznia. Ale to zaowocowało takim mirem tego miejsca. Tam osadzili się później. Dylan mieszkał, widziałem jego dom. Prawie do końca życia mieszkał tam David Bowie teraz. Mieszkali tam wszyscy członkowie zespołu The Band. Mhm. Wciąż przyjeżdżają muzycy. Jest tam dużo muzyków. Przyjeżdżają też młodzi ludzie z Nowego Jorku, którzy mogą sobie pozwolić na pracę poza miastem.
Czyli freelancerzy wszelkiej maści.
Tak,
maści.
Freelancerzy, dokładnie. I muszę powiedzieć, że miałem przyjemność dżemować z kilkoma muzykami. Wspaniałe mi, chociaż nie wszyscy żyją z muzyki. Ale to był taki moment, że nigdy się tyle nie nagrałem Stonesów, Dylana właśnie, Beatlesów i różnych coverów innych, które nas gdzieś łączyły. Natomiast to, co jest jakby istotne też dla naszej rozmowy, jest to, że tam pojechałem szukać tej inspiracji. Ten mir Dylana zwłaszcza jakoś oczywiście działał na mnie. Zastanawiałem się, przeczytałem kroniki po raz wtóry, co oznacza folk. No i folk oznacza, poza tym, że gitarę i łatwą melodię, oznacza też opowieść o człowieku. Opowieść o konkretnym człowieku, opowieść o konkretnym doświadczeniu. I to jest jedna z takich jakby korzennych rzeczy w tej sprawie. Jest też druga rzecz, mianowicie jak się jest daleko od domu, to inaczej człowiek zaczyna myśleć. To otwiera pewne rejony, które jakby w ojczyźnie, w domowych okolicznościach się nie uruchamiają, nie otwierają. No i to spowodowało, że wówczas rzeczywiście ruszyłem mocno z pisaniem. To nie tylko zależy mi, ale tam zostało skończone też, nie ma ich. No i tam ruszyło to pisanie tak na ostro, chociaż ono się jeszcze nie zatrzymało. Ja wciąż piszę. Teraz jest sprawa płyty, więc jest i kampania, trzeba było płytę nagrać, przygotować, nagrać. Teraz ją wydajemy. Jak pójdzie w świat, to ja wracam do ciszy, do pracowni, i żeby pisać.
Słowem, dzieje się. I te wszystkie emocje skumulowały się i mamy krążek, i jak mówi pan, będzie tego więcej. Posłuchajmy teraz tego singla, który promował płytę. I myślę, że można pośpiewać. Ja od piątku jestem z tymi brzmieniami i już wpadły w ucho bardzo silnie, a więc ławeczka, bajeczka teraz.
Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, zamyślony siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już.
Stanisław Sojka jest naszym gościem w piątkowej Melomanii, ławeczka, bajeczka. Godało się u pana w domu?
Godało się.
Czyli godało się u was za bajtla. Ja tak nawiązuję do tego, ponieważ kiedy jakiś czas temu usłyszałem ten utwór, singiel, który promuje tę najnowszą pana płytę, przypomnijmy, muzyka i słowa, Stanisław Sojka, to tak sobie pomyślałem, bo ja jestem z Zabrza i jak usłyszałem o tej ławce, to tak sobie pomyślałem, a dzisiaj nie dalej jak poranną porą dzieliłem się tymi spostrzeżeniami z innymi i nie jestem w tym osamotniony, że Sojka po prostu kreśli w ławeczce, bajeczce obrazek takiego śląskiego podwórka. Być może to skrzywienie, bo pewnie w innych częściach Polski też są ławeczki, też są podwórka, natomiast tutaj się widzi takie umy, wytłumaczmy, panie starsze, które siedzą i klachają, a więc plotkują o tym, co w świecie i w życiu.
Umy. Ja. Ta piosenka, jeśli o niej mowa, to jest piosenka, która nie zatrzymuje się na jakimś konkretnym podwórku. Tutaj bohaterem jest ławeczka jako instytucja, jako pewne zjawisko socjoantropologiczne. To jest opowieść o braku ławeczek też, bo wzięło się stąd, cała opowieść się wzięła stąd, że ja mam taki swój rytuał od lat w podróżach. Jak znajduję 2 godzinki czasu, to idę sobie zobaczyć miasto, siadam na jakimś skwerku, przez co zatrzymuję się i od tego momentu jestem po prostu widzem. Jestem człowiekiem, który patrzy na ten teatr, który się odbywa, a on się odbywa. Nigdy nie zdarza się dwukrotnie. Tak samo się nic nie powtarza się. On jest zawsze inny. No więc to jest ten początek refleksji, ale cała reszta to są różne historie, bo nie tylko na Śląsku umy się siedziały, ale na przykład w wioskach Podlasia
też umy się działy.
Bliżej Puszczy Białowieskiej. Mhm. Dalej siedzą. Jak ja przyjechałem pierwszy raz do takiej wioski XVII-wiecznej, która znajduje się w środku Puszczy Białowieskiej, to tam po prostu przy każdym domostwie ludzie siedzieli. Jak poszedłem na spacer, to dzień dobry, dzień dobry. I to jest wspaniałe, bo to jest taki element monitorowania przybyszów. Jak wracałem z tego lasu, to już było, a skąd pan jest, a u kogo pan mieszka, jakie są pana zamiary.
Ale że jakie to jest prawdziwe, kiedy wracam w swoje rodzinne strony i mijam jakieś starsze panie, które mnie znają i właśnie okazuje się, że ktoś inny przybył do dzielnicy, to jest rąbul, jakiś cudzy, jakiś obcy chodzi, prawda? I na tych ławeczkach. Pięknie pan to zwerbalizował w tekście tej piosenki, że to jest teatrum, no właśnie, jak Stanisław Sojka siedzi sobie na takiej... A ma pan jakąś ulubioną ławeczkę? Bo ja mam swoją ulubioną. Nie ma pan ulubioną.
Nie, właśnie...
Uniwersalistycznie.
Absolutnie, ławeczka, każda jest dobra.
Czyli po prostu każda ławeczka niesie ze sobą pewien określony...
Tak. Aspekt przysiadania się. Mhm. Prawda? Czyli aspekt, można powiedzieć, no, bycia przysiadalnym.
Aha.
Albo akurat spotkania kogoś, kto jest przysiadalny. No i wtedy takie doświadczenie się ubogaca. Ale jest też to opowieść o braku ławeczek, bo jak obserwuję w dużych miastach szczególnie, jest bardzo źle z tym. Mhm. Bardzo źle. W parkach, wiadomo, w skwerkach ławeczki są. Ale jak się przejdzie pan w Warszawie od Ronda de Gaulle'a do Ronda Rotundy, to jest może 500 metrów, to są cztery ławki. Cztery ławki, małe. I teraz na tej przestrzeni są domy i w tych domach mieszkają ludzie i prawdopodobnie mieszka tam wielu ludzi w podeszłym wieku, którzy po prostu w ten sposób, że tam nie ma gdzie przycupnąć, po prostu wykluczamy ich. Wykluczamy ich z tego spacerku 300 metrów po prostu, który by w innym wypadku odbyli. No nie odbędą, bo po prostu cztery ławeczki to trzeba przejść 100 metrów, powiedzmy.
Czyli postulat o to, żeby było więcej ławeczek.
Ławeczek prosimy więcej w miastach.
A zatem niech rozwija się ta kultura. No,
wsie sobie o to dbają. Ludzie mieszkający na wsi sobie sami zadbają o ławeczki. A w mieście trzeba zadbać, gospodarze powinni zadbać. Się niektórzy tłumaczą, że to wandale zniszczą, że chuligani. Ja uważam, że to od tego jest policja. A my, normalni ludzie zwykli, powinni mieć możliwość przysiąść na ławeczce.
A zatem przysiadajmy, niech ta kultura ławeczkowania kwitnie. Na szczęście w Krakowie nie będzie z tym problemu, bo tu
jest lepiej.
Pod dostatkiem ławeczek.
Jest lepiej w Krakowie.
Ławeczek jak gołębi w Krakowie. Stanisław Sojka z nami dziś wieczorem. I gawenda o najnowszym albumie Muzyka i Słowa Stanisław Sojka. A teraz pan Staszek pobuja nas chwilę w rytmie reggae. I przyszedł czas na zmiany.
Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O mojej tęsknocie nie mówię nikomu. Trzeba się będzie nauczyć nowego bywania samemu wśród okoliczności. Cóż, czasami wpadnie jeden z drugim w gości. To cieszy i mówi wiele o miłości. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Damy radę, tato, wszystko idzie dobrze. Jesteśmy w rozpędzie, rozpęd jest aż miło. Wierzę i rozumiem, chociaż trudno mi.
To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. Wszystko się zmieniło. Nie powiem o tym
Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. Zadam być może przewrotne pytanie, zmuszając pana do tego, by spojrzał pan za siebie. Dziś śpiewa pan te słowa z perspektywy blisko 60-letniego człowieka z bagażem doświadczeń. A pamięta pan czas, kiedy sam pan wychodził z domu, idąc w wielki świat?
Tak, pamiętam to. I pamiętam, że moja sytuacja była jasna. Jeżeli odczuwam jakąś miłość i wdzięczność dla moich rodziców, z którymi oczywiście miewałem różne kłótnie i nieporozumienia, konflikty, krnąbrność moja, twardy orzech do zgryzienia, różne rzeczy moja mama mówiła o mnie, to jednak wiedziałem jedno, że jeżeli chcę wyrazić swoją wdzięczność i jakoś zrobić coś dobrego dla moich rodziców, to zejść im z pleców. Zwłaszcza mojemu tacie. I to była moja ambicja. Tata ciężko pracował, żeby nas czterech braci i mamę utrzymać. Mama nie pracowała poza domem. No i wyrośliśmy wszyscy czterej na zdrowych, na ciele i umyśle ludzi. Przy czym wszyscy też otrzymaliśmy wykształcenie. No i tyle tata mógł zrobić. Poza tym tata nic nie miał więcej. Więc trzeba było sobie zdać z tego sprawę, że ja wychodzę i mam sobie dać radę. Więc później było tak, że byłem już ojcem rodziny, a nieraz byłem w opałach. Natomiast jak widywałem się z rodzicami, to wszystko szło genialnie. Po prostu mucha nie siada. I tak wszystko się odbywa, żeby byli spokojni. Jest mi dobrze, mam robotę, nie mam długów.
Skąd my to wszyscy młodzi znamy? Ja dlatego o to pytam, bo myślę, że znakomita część naszych słuchaczy jest właśnie na takim etapie wychodzenia z domu i borykania się z tymi problemami, które pan ma już za sobą. A jest coś, co spoglądając na tego 20-letniego Staszka teraz z perspektywy czasu, jest coś, co by mu pan powiedział?
Co ja bym mu powiedział? Ja bym mu chyba tak dodatkowo, ewentualnie, bo ja tak miałem dobrze poukładane i byłem cały czas otoczony takimi ludźmi, mistrzami, którzy się trochę mną opiekowali jednak długie lata. Potem byli krytykami. Natomiast gdybym miał coś do siebie powiedzieć, to tak trochę mniej nerwowo.
Mniej nerwowo, spokojnie.
Staszku, tak. Mniej nerwowo, to bym mu powiedział. No bo to jest, mam takie choleryczne, jakieś choleryczne aspekty we mnie, które nie pomagają we wspólnym pobywaniu z bliźnimi. Ale wydaje mi się, tak czy owak, że ja jestem teraz lepszy i mniej nerwowy niż byłem 40 lat temu.
Pięknie, a zatem praca trwa i ma się dobrze. Jeszcze wracając do tych czasów nieco dawniejszych, bo to znów rzecz, która mnie nurtuje. Tak napisał Krystian Brodacki w takim tekście zamieszczonym na winylowej jeszcze okładce Blue Bluli z roku 81. W odniesieniu do pana koncertu z 78 z kolei roku w Filharmonii Narodowej. Objawił się wtedy jako wokalista obdarzony charyzmatem. Wchodzi na estradę, uderza dwa akordy na fortepianie i ma publiczność w ręku. Jak czarny pastor. Rządzi emocjami swych wiernych. Co czuje 20-latek, czy tam 21-latek, czytający takie słowa o sobie?
No to było bardzo pochlebne i podnoszące. Oczywiście, to nie ulega wątpliwości. Chociaż ja byłem dość dobrze wytresowany w skromności. Mhm. To nie do końca się sprawdziło, bo później, jak już byłem starszy i zdarzyło mi się być bardzo popularnym, no to wpadłem w taką dziurę, że tak powiem, w sodówę taką. To był moment, jakiś niedługi czas, niemniej stało się, ale udało się mnie przebudzić. Natomiast ja wówczas, kiedy byłem 19-21-latkiem, to było jedno z takich credo, z którymi wychodziłem w świat, skromność. Nie wynosić się nad innych. To jest pierwsza rzecz. Bez niej się po prostu nigdzie nie zajedzie. Z kolei nabierałem już wówczas takiej pewności, to znaczy ja, owszem, zawsze mam tremę do dziś, to znaczy to takie skupienie, które jest właściwie takim zjawiskiem u mnie somatycznym, pewnie nie tylko u mnie, więc potrafi być dotkliwe i nie mija, mimo że już jestem tyle lat przecież praktykuję. Ale to nie jest strach, bo ja jednocześnie, będąc beneficjentem takiej europejskiej szkoły muzycznej, 12 lat, pierwszy, drugi stopień, potem akademia, to w tym programie jest od dziecka, dwa razy w roku wychodzi się na scenę. I to jest w rygorze szkolnym, prawda? Mhm. Także ja byłem trenowany, nie chcę powiedzieć tresowany, chociaż... Można by tak to określić, bo bez tej dyscypliny, która trochę przypomina tresurę, zwłaszcza w pierwszych latach, kiedy człowiek dopiero próbuje wydobyć dźwięk, który ma wartość muzyczną, prawda? To wtedy to jest kwestia takiego wczytywania tego w siebie na siłę. Mhm. To nie jest, nikt nie rodzi się od razu umiejący po prostu grać i wydobywać dźwięki.
Długa droga, myślę, że także. I to piękna lekcja dla nas wszystkich, dla naszych słuchaczy, pracy nie tylko nad swoim kunsztem zawodowym, ale też pracy nad sobą. Weszliśmy w nieco poważniejsze tony i pomimo tego, iż utwór, który za chwilę, takie mam wrażenie, nie wiem czy słusznie, że lekko swinguje i to może nawiązanie do tej Blue Bluli, to jednak traktuje o bardzo poważnych sprawach. I już, i tyle.
Zawył silny wiatr, spadły obfite deszcze, śnieg po dachy spadł i już i tyle, i już i tyle. Yeah. tajemnica. Spłonął stary las, tajfun wdarł się w miasto. I już i tyle, i już i tyle.
Stanisław Sojka dziś z nami w piątkowej Melomanii. Muzyka i słowa Stanisław Sojka. Najnowsze wydawnictwo równo tydzień temu miała miejsce jego premiera. Album, który niejednokrotnie bardzo melancholijny, jak chociażby teraz w swojej prostocie. Już i tyle chwila i nie ma nas. Memento mori.
No tak, to jest warunek równowagi jakiejś. Nie można wypierać faktu, że ta śmierć nadchodzi. W ostatnim czasie, mam na myśli rok, dwa, odeszło bardzo dużo, jak na mój rozum. No, kilka bardzo ważnych dla mnie osób. Na końcu umarł mój młodszy braciszek Jerzy. Wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, artysta. I jak tak się dzieje, tak blisko już, że tak powiem, te straty są, czyli brat, przyjaciel, to budzi refleksję. Mianowicie nie ma chwili do stracenia. To znaczy trzeba pamiętać, że życie jest kruche. I my nie znamy dnia ani godziny, ale z pewnością szkoda każdego dnia na złości, na pielęgnowanie jakiejś zemsty, planowanie odwetów, jakieś przewlekłe, wielodekadowe procesy, sądowe. Różne rzeczy, na które właściwie na końcu tracimy czas. Zastanawiamy się, to właściwie o co nam chodziło. Więc raczej właśnie, może to zabrzmi pretensjonalnie, ale po prostu naprawdę lepiej się skupić i wejść na tą drogę poszukiwania prawdy, dobra i piękna. Jakkolwiek enigmatycznie by to nie brzmiało.
Być może brzmi to enigmatycznie, ale to w tym jest bardzo wiele prawdy i myślę, że to są takie zasady i myśli, którym jednak powinniśmy hołdować, a z drugiej strony nie wiem, czy na pewno zdaje sobie pan sprawę z tego, że takie myślenie wiąże się z bardzo dużą wrażliwością. Człowiek, który nie jest wrażliwy na świat i na drugiego człowieka, będzie trudno tak pomyśleć i tak próbować chociaż żyć. I stąd moje kolejne pytanie. Jak współcześnie, kiedy my wszyscy tkwimy w tym niesamowitym pędzie, kiedy jesteśmy atakowani niesamowitymi, okropnymi bodźcami, nienawistnymi niejednokrotnie, jak nie zagubić w sobie tej wrażliwości?
Po pierwsze, pozostawać w kontakcie ze swoim sumieniem. Na płycie jest taki tekst, który nazywa sumienie ciszą po prostu. No ciszy właśnie. Nie unikaj. To na pewno. To jest zajęcie 24H w zasadzie, chociaż nie chcę powiedzieć, że siedzę i rozmyślam nad swoją duchowością. Czasami są to jakieś ułamki sekund, które wprowadzają w ogóle pojęcie. Tak na dobrą sprawę to jest to kwestia pewnych intuicji, pewnej formacji, prawda? Jeżeli jesteśmy uformowani w kulturze, nie wiem, dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję, to posługujemy się tymi pojęciami, wiemy, co one znaczą, a znaczą pewną uprzejmość. Uprzejmość między ludźmi to jest bardzo mądra technika. Proszę zauważyć, Japończycy ze swoim szintoickim zenem po prostu są też mocno przebodźcowani, ciężko pracują. Narażeni na bardzo duże obciążenia takie psychologiczne. Ale proszę zauważyć, katastrofa się dzieje, potracili domy, a oni po prostu mówią spokojnie, stoicko. To na pewno jest kosztowne. Ale to, co jest niesamowite, to jest to, że szef przyjdzie mnie obsztorcować, ale zanim to zrobi, to on mi się pokłoni, a ja jemu. Ponieważ on, choćby nie wiem, jak szybko mnie potem w ogóle zwolnił, wściekły, to najpierw okaże mi szacunek jako bliźniemu, jako temu, który jest jego odbiciem.
Takie to proste, a takie to trudne.
To jest tak, że to trzeba praktykować, żeby praktykować, oczywiście dobrze wiedzieć. No skądś trzeba to wynieść. Można to wynieść z domu, można to wynieść ze szkoły, można tego nie wynieść z domu i nie wynieść ze szkoły. Jest jeszcze cała masa ludzi, którzy to wiedzą i w związku z tym są zobowiązani o tym mówić, bo tak to jest zbudowane. Nie wszyscy od razu wszystko wiedzą.
Czyta mi pan w myślach, wspomniał pan o tym utworze właśnie, Ciszy nie unikaj, i on już za chwilę na antenie. Może jeszcze jedna rzecz, dlaczego my się tak boimy tej ciszy?
No bo tam zazwyczaj słychać różne nieprzyjemne opowieści, które wyparliśmy, niby zapomnieliśmy. A jakby człowiek nie był dobry, każdy chce być dobry. Każdy z nas. Ale się to nie udaje do końca. I sumienie jest po to, żeby porządkować. Bo porządek jest ważny dlatego, że jeżeli się kogoś skrzywdziło, to jeżeli żyję, to jeszcze mogę to naprawić. Jeżeli mogę to naprawić. I jakby bez tego naprawiania na przykład, no nie ma żadnego życia. Nie ma żadnego życia, bo się tkwi w napięciu. Bo to jest jednak strasznie ważne. Jest różnica, jak jesteśmy, czujemy się kochani, a nie kochani. Czy wręcz przeciwnie, nienawidzeni, odrzucani. no to nic nie musi nikt mówić. To się wie. I to jest niematerialna część naszej rzeczywistości.
Ta cisza daleko od szos. Cisza, o której nikt nie wie. Słyszę na co dzień. To co słychać w ciszy, w hałasie zanika. Gdy chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unika. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, nie unikaj jej. Ta cisza, której się boję, pokaże mi wsłuchać się w siebie. A tam w zakamarkach niejedno mroczne zdarzenie. To co słychać w ciszy, w zgiełku miasta zanika. Nie chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ci. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza, zanurzenie w niej. Potrzebna jest cisza, jak woda. Chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unika.
Stanisław Sojka dzisiaj z nami w piątkowej Melomanii. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Bardzo wiele myśli, myślę, bardzo wartościowych refleksji na tym najnowszym albumie. Przypomnijmy, że od tygodnia już w sprzedaży, także dostępny w serwisach internetowych, serwisach muzycznych, Muzyka i Słowa Stanisław Sojka. Wiele refleksji. Czy myślę, że to wybrzmiało między wierszami w naszej rozmowie, ale czy jest jakaś taka jedna, która spaja to wszystko? Bo ja mam z tyłu głowy taką jedną, a jestem ciekaw, co pan powie.
Trudno mi na to patrzeć jak na całość, właśnie dlatego, że widzę te teksty jeszcze jako część pewnej większej całości. Ale gdybym miał wskazać na jakiś mianownik, to byłoby jest się z czego cieszyć, tak bym powiedział.
I cieszmy się, i możemy się cieszyć, bo przypomnijmy, że to też taki album, który powstał po to, żeby wspólnie go śpiewać i wspólnie
cieszyć się nim
i tą muzyką, która zawarta. Tam 11 utworów. Mówiliśmy już na początku, ale to myślę, że ważna informacja, więc powtórzmy, że pan ma tego więcej i tego będzie więcej.
Tak, ja już myślę o przyszłym roku na drugą nóżkę. Absolutnie.
Zatem my czekamy na drugą nóżkę. Zadam banalne pytanie na koniec, ale mam nadzieję, że ono zaowocuje, jak zwykle to z panem bywa, niebanalnymi refleksjami. O czym Stanisław Sojka jako... Nie wiem, czy spełniony, ale na pewno aktywny muzyk, radujący się tym, co robi, marzy teraz sobie.
Marzę, żeby zamieszkać na parterze na wsi. I dążę do tego, jestem już bardzo blisko. Choć kocham Warszawę miłością szczerą i głęboką, to jednak myślę, że miasta są dla młodych. A dla starszych już jest lepsza przyroda, wieś, bo to nie chodzi o to, żeby tam zasnąć, tylko chodzi o to, żeby tam móc spokojnie zacząć pracować, tak naprawdę spokojnie, bo już minął czas, kiedy ja mogłem napisać całkiem niezły tekst w ferworze jakichś dzieci biegających, krzyczących po domu, jakichś gości, którzy przyszli i właśnie wychodzą, przyszli następni. Więc to już nie wróci. Już mój umysł się przez to życie, jakoś przez te lata tak sformułował i polubił pewne okoliczności, takie jak ciszę do pisania.
I ja życzę, żeby to marzenie się w takim razie spełniło. Pan sobie postawi na pewno ławeczkę jeszcze przed tym domem na wsi. Będzie pan siedział i będzie pan tworzył. Panie Staszku, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję za rozmowę.
No właśnie, Stanisław Sojka był z nami przez ostatnią godzinę, a my zostawiamy was z brzmieniami tegoż właśnie najnowszego wydawnictwa artysty Muzyka i Słowa Stanisław Sojka. To była piątkowa Melomania w UJ FM przez ostatnią godzinę. Mówił także Tadeusz Marek. Do usłyszenia.
Mamulu, tatulu, mamulu, tatulu. Mamulu, tatulu, mamulu, tatulu. Ruszają moje marzenia, jak liście jesienne pod butem. Wszystko się zmienia niezmiennie z minuty na minutę. Mamulu, tatulu, mamulu, tatulu. Mamulu, tatulu, mamulu, tatulu. Czas jak to czas faluje, twardnieją mi ręce i słowa. Coraz pokorniej się modlę, jakbym się uczył od nowa. Wiary dziecinne i proste, i słów, które znałem na pamięć. Proszę moje marzenia. ratunku.